cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
M dowód osobisty, M pojazd, M legitymacja studencka, internetowe konto pacjenta, e-recepta czy e-podatki. Z roku na rok przybywa usług publicznych, z których możemy korzystać przez internet bez konieczności odwiedzania urzędu. Tylko w latach 2014-2020 dzięki programowi operacyjnemu Polska Cyfrowa udało się zrealizować 56 projektów tworzących aż 233 e-usługi, z których korzystają obecnie obywatele, przedsiębiorcy i urzędnicy.
W cyfrowym świecie.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nowy nabór w ramach programu Wysoka Jakość i Dostępność e-Usług Publicznych, przeznaczając na ten cel ponad 878 milionów złotych. Nowe projekty pozwolą na tworzenie i rozwój e-usług publicznych, które umożliwią załatwianie spraw urzędowych przez internet bez wychodzenia z domu. Dofinansowanie przewidziano dla projektów, które obejmują m.in. rozwój e-usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych, a także cyfryzację zaplecza administracji.
W cyfrowym świecie.
Niezwykle popularna aplikacja M-Obywatel sukcesywnie wzbogacana jest w nowe funkcjonalności. W ramach usługi Bezpiecznie w sieci użytkownicy mogą szybko i łatwo zgłaszać niepokojące materiały znalezione w internecie. Co ważne, aplikacja umożliwia przesłanie zgłoszenia anonimowo, a wszystkie zgłoszenia mają być traktowane tak samo. Jeżeli po przeprowadzonej analizie przypadek będzie tego wymagał, zgłoszenie trafi do odpowiednich służb w Polsce i za granicą. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba być użytkownikiem najnowszej wersji aplikacji M-Obywatel i mieć w niej potwierdzoną tożsamość, czyli dodany dokument taki jak na przykład M-dowód. Wystarczy wtedy z listy usług wybrać Bezpiecznie w sieci, a później kliknąć w zakładkę Zgłoś incydent.
W cyfrowym świecie.
Niedawno też aplikacja M-Obywatel zyskała inną nową funkcjonalność. To obecnie testowana w wybranych miejscowościach w Polsce usługa e-płatności. Dzięki niej mieszkańcy mogą wygodnie sprawdzać swoje zobowiązania wobec urzędów i opłacać je bezgotówkowo za pomocą blika lub karty płatniczej. W ten sposób będzie można m.in. opłacić podatek od nieruchomości, leśny, rolny i inne. Obecnie aplikacja M-Obywatel to wszechstronny cyfrowy asystent ułatwiający korzystanie z usług publicznych, przy pomocy którego możemy zalogować się do serwisów administracji publicznej. Możemy potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Możemy też sprawdzić punkty karne, status ubezpieczenia OC czy ważność badań technicznych. Aplikacja oferuje zastrzeganie numeru PESEL, realizację recept, a także potwierdza na przykład status studenta, emeryta czy rencisty oraz pozwala na korzystanie ze zniżek karty dużej rodziny. Do tej pory aplikacją M-Obywatel pobrano ponad 20 milionów razy, a ponad 8 milionów osób posługuje się na co dzień M-dowodem z aplikacji. To niezwykle wszechstronne rozwiązanie, przyznają pytani przez nas mieszkańcy województwa podlaskiego.
Wniosek o dowód dla syna składaliśmy przez internet. Nie trzeba wychodzić z domu. Mam też wirtualne konto pacjenta, gdzie mogę wejść, zobaczyć skierowanie czy moją historię.
M-obywatel korzystam. Nie muszę myśleć o tym, czy mam dowód, dokument przy sobie, bo jak mam telefon, to mam dowód przy sobie. Duża wygoda.
Jak dużo spraw załatwia pan przez internet? Takich urzędowych?
98%.
Wyrejestrowałam auto, ostatnio musiałam pobrać zaświadczenie o niekaralności. PIT-y to od lat.
Konto pacjenta internetowe.
O, z tego bardzo często korzystam. Ja i moi rodzice, ponieważ moi rodzice nie są samodzielni, to ja dzięki temu, że mam dostęp do ich kont, to jest dla mnie ogromne ułatwienie.
Wydaje mi się, że to kwestia też wieku. Jestem generacją młodszą, jestem wychowana na komputerach. Nie chce mi się stać czekać w tych okienkach. Wolę się umówić wcześniej, przyjść, mieć wszystko z głowy.
A co pani załatwiła?
Rejestrację samochodu. Weszłam na stronę internetową starostwa powiatowego. Tam były wszystkie informacje podane. I się wybiera z kalendarza godzinę, na którą się chce przyjść. Później się wpisuje numerek w starostwie powiatowym, który się dostało przez internet. No i wtedy panie wywołują po prostu.
I wszystko, gotowe.
Tak.
M-Obywatel, ma pani tylko aplikację?
Mam, korzystam, bardzo często korzystam.
Do czego się przydaje?
Do sprawdzania jakości powietrza, właśnie dowód rejestracyjny mam w M-Obywatelu, internetowe konto pacjenta też korzystam, przychodzą mi tam recepty. Co mogę tak naprawdę cyfrowo załatwiać, to załatwiam. Dla mnie jest to bardzo duże ułatwienie. Mogę coś z domu załatwić, nie muszę stać w kolejkach, mogę nawet czasami w godzinach pracy, jak mam jakąś przerwę, umówić się i załatwić sprawę.
W cyfrowym świecie.
Jak ma wyglądać rozwijanie usług cyfrowych w kolejnych latach i w jaki sposób już dziś wygląda cyfrowe załatwianie spraw urzędowych? Między innymi o tym z wiceministrem cyfryzacji Pawłem Olszewskim rozmawiał Tomasz Kaźmierski z Polskiego Radia PIK.
Będziemy mówić o bardzo ważnych rzeczach dla każdego obywatela. Niektóre z nich mamy w swojej kieszeni. Myślę tutaj o aplikacji M-Obywatel. Panie ministrze, Do czego nam to jest potrzebne?
De facto może być potrzebne do wszystkiego. Ułatwia życie. Mamy tam i dowód osobisty, i prawo jazdy, i wszystkie dane pojazdu. Możemy zgłaszać różnego rodzaju incydenty, które dzieją się w sieci, które mają charakter niebezpieczny. Możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych. Możemy sprawdzić i dokonać płatności za podatek, więc tych funkcjonalności jest bardzo wiele. Co więcej, są one na bieżąco uzupełniane. Jest również specjalna zakładka, gdzie można zgłosić pomysł, jakie inne funkcje mogą być również w mObywatelu używane.
Od pewnego czasu możemy też zastrzec PESEL. Czemu to ma służyć?
Przede wszystkim, żeby nie być podatnym na kradzież danych, żeby nasz PESEL nie był wykorzystany choćby przez przestępców do wyłudzenia pieniędzy, brania pożyczek na nasz konto. Więc każdego bardzo zachęcam do tego, aby jednym kliknięciem zastrzec PESEL i być bezpiecznym, aby nie zostać okradzionym.
Jeśli ktoś na przykład nie ma smartfona, to może również skorzystać z tej aplikacji, z jej funkcjonalności przez przeglądarkę.
Tak, oczywiście jest funkcja przeglądarkowa, natomiast dobrze mieć na co dzień w aplikacji, w telefonie. Zdecydowana większość z nas ma smartfony, więc to naprawdę ułatwia życie. Nie trzeba nosić pełnego portfela z dowodem osobistym, prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym, a mieć wszystko w jednym miejscu.
Możemy też zgłosić uwagi dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Co to znaczy?
Jeśli dostrzeżemy, że jest jakaś niebezpieczna witryna, która wykrada dane, jeśli otrzymaliśmy niebezpiecznego SMS-a z linkiem, gdzie mamy wątpliwości, czy nie jest to działanie przestępcze, możemy to zgłosić również za pośrednictwem mObywatela.
Jest też coś takiego jak profil zaufany. To też są takie drzwi do tego cyfrowego świata, by załatwiać w e-administracji naprawdę dużo, dużo różnych spraw.
Tak, dzięki profilowi zaufanemu możemy załatwiać sprawy urzędowe, możemy składać podpis kwalifikowany, logować się również do bankowości, więc funkcjonalność mObywatela jest krokiem milowym, on się będzie zmieniał cały czas i ułatwiał nam codzienne życie, zapewniając równolegle bezpieczeństwo.
Na czym polega bezpieczeństwo w sieci państwa?
Pojęcie bezpieczeństwa w sieci ma wiele wymiarów. Wymiar bezpieczeństwa państwa jako Rzeczypospolitej, czyli mierzymy się z licznymi atakami na infrastrukturę krytyczną, na podmioty administracji publicznej, samorządowej. Na co dzień te ataki odpieramy. Większość tych ataków ma charakter polityczny, no jest inspirowany politycznie. Identyfikujemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że są to grupy związane z Rosją, Białorusią. Więc tutaj te zespoły do spraw reagowania na incydenty komputerowe, tak zwane CSIRT-y, zarówno nasz, czyli NASK-u, jak i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i CSIRT-MON w tych swoich obszarach, w ramach swoich kompetencji na co dzień działają, ale również bezpieczeństwo w sieci to jest nasze bezpieczeństwo, indywidualne bezpieczeństwo i tutaj ta higiena cyfrowa, którą musimy mieć w sobie zakorzenioną, gdzie staramy się też jako Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzać szereg szkoleń, aby nie być podatnym na ataki, aby nie być podatnym na wyłudzenia danych, kradzież pieniędzy.
Kto się zajmuje tym nadzorem sieci? To są instytucje, a w nich ludzie. I właśnie, kto to jest?
Znaczy przede wszystkim, tak jak powiedziałem, mamy trzy krajowe CSIRT-y, czyli te zespoły do spraw reagowania na incydenty komputerowe. Jeden w Ministerstwie Cyfryzacji, drugi CSIRT ABW i trzeci Ministerstwa Obrony. Tak najogólniej rzecz ujmując, my zajmujemy się szeroko pojętym państwem, samorządem, ABW zajmuje się administracją rządową, a CSIRT MON-owski zajmuje się kwestiami związanymi stricte z wojskowością i obronnością, ale są też CSIRT-y sektorowe, jak choćby zdrowie, finanse i tym podobne.
Jak dochodzi do jakichś nieprawidłowości w jakiejś instytucji, to ona zgłasza to odpowiednim służbom i wtedy działają?
Czasami zgłaszają, czasami nie zgłaszają, czasami się sami dowiadujemy, natomiast co jest kluczowe i najważniejsze, te wszystkie podmioty i CSIRT-y cały czas na bieżąco ze sobą współpracujemy w ramach połączonego Centrum Operacyjnego Cyberprzestrzeni. Co tydzień się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, rozwiązujemy problemy, identyfikujemy jakie problemy, gdzie powstały, kto został zaatakowany i w jaki sposób podzielić się zadaniami tak, aby atak odeprzeć bądź zniwelować skutki takiego ataku, jeśli był udane, a niestety część ataków, szczególnie na podmioty prywatne, są skuteczne.
Jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, o której pan wspominał, to o jakich instytucjach możemy myśleć?
De facto każdy jest podatny i każda instytucja jest podatna na atak, zarówno firmy prywatne. Mieliśmy do czynienia z głośnym atakiem na dużą firmę meblarską, mamy do czynienia z atakami na wodociągi, na samorządy, więc tutaj atakujący nie wybierają. Chcą dokonać ataku, dokonują go. Mamy również oczywiście ataki bezpośrednio związane z grupami przestępczymi, które chcą kraść pieniądze i wyłudzać pieniądze. I tutaj czujność każdego z nas powinna być na najwyższym poziomie. Tych ataków jest coraz więcej. Wykorzystywane są czasami banalne rzeczy, czyli podesłanie, wydawałoby się, wiarygodnego linka, dzięki któremu zbierają dane i logują się później do naszej bankowości internetowej. Więc zawsze weryfikujmy to, gdzie wchodzimy i jakie dane udostępniamy.
Ci, którzy próbują dokonać phishingu, bo o tym właśnie teraz mówimy, to jest w to zaprzęgnięta technologia, ale też socjotechnika. Oni chcą wywołać w nas niepokój i wtedy wykorzystać na przykład nasze dane.
Tak, socjotechnika jest niezwykle ważnym elementem. Kiedy wykorzystywany jest ten atak, dostajemy maila z wiarygodnego, wydawałoby się, źródła, z jakiegoś banku. Ten adres mailowy, z którego otrzymujemy taką wiadomość, wydaje się być bardzo wiarygodny. Klikamy w ten link, wpisujemy dane, oczywiście więcej tych danych niż normalnie. Dzięki temu przestępcy uzyskują wszystkie nasze dane do logowania i później normalnie logują się, nie mamy pieniędzy.
Weryfikowaliście też sporo fałszywych zbiórek.
Tak, no niestety podczas tej tragicznej sytuacji powodzi przestępcy, źli ludzie na krzywdzie innych próbowali poprzez fałszywe zbiórki wyłudzić pieniądze.
A jak radzicie sobie wasze instytucje z dezinformacją? To też jest analizowane?
Tak, analizujemy to w różnych obszarach. Jeśli chodzi o Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach NASK-u mamy cały Departament Walki z Dezinformacją. Analizujemy na bieżąco, jakie dezinformacyjne treści pojawiają się w internecie, począwszy od kwestionowania szczepionek, przez wiele innych niepokojących zdarzeń. Tutaj również mamy do czynienia z dezinformacją, oczywiście wywoływaną stricte politycznie, czyli ze strony Rosji, Białorusi. Celem dezinformacji jest wprowadzanie ludzi w błąd, wprowadzanie niepokoju, dzielenie społeczeństwa. Obserwujemy, że ta dezinformacja inspirowana się nasila. Analizujemy to, dzielimy się z odpowiednimi służbami i resortami celem walki z dezinformacją i prostowania tych treści tak, aby ludzie nie byli wprowadzani w błąd, choć nie jest to łatwe.
Czy są proste, żelazne zasady, które możemy polecić naszym słuchaczom, by poczuli się bezpieczniej w sieci? No taką jakąś cyfrową higienę.
Nie wchodzimy w niezaufane strony, nie klikamy w żadne linki. Tam, gdzie jest to możliwe, korzystamy z uwierzytelnienia dwuetapowego i tworzymy silne hasła. A przede wszystkim nie możemy być naiwni i zanim w coś klikniemy, zanim podamy jakieś informacje, trzy razy się zastanówmy.
I na koniec jeszcze, panie ministrze, strategia cyfryzacji Polski. Ta zapowiedź to zapowiedź tego, że nasz kraj dalej będzie się cyfryzował, nie ma przed tym ucieczki.
Świat się cyfryzuje. Staliśmy się globalną wioską. Przedłożyliśmy projekt strategii cyfryzacji, bo to jeszcze będzie konsultowane. Jest to pierwsza w historii taka strategia w Polsce utworzona. Koncentrujemy się na poziomym działaniu, nie tylko w ramach danych resortów, ale również poziomo. Tutaj wiele programów też realizujemy. Przygotowujemy niebawem. Będziemy publikowali również strategię do 2030 roku, strategię cyberbezpieczeństwa, więc są to dokumenty kierunkowe, które będą konsultowane i będą na pewno wdrażane.
Raz jeszcze polecamy zainstalowanie aplikacji mObywatel.
Tak, i stosować się do zasad higieny cyfrowej.
Bardzo dziękuję. Gościem był Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
W cyfrowym świecie.
Jak wynika z projektu Strategii Cyfryzacji Polski, w ciągu najbliższej dekady wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne będą pracowały w systemie elektronicznego zarządzania dokumentami. Jednostki administracji publicznej będą udostępniały e-płatności, a także wszystkie sprawy urzędowe powinny być załatwiane elektronicznie. W tym czasie 85% obywateli powinno mieć przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, a 20 milionów Polaków będzie miało portfel tożsamości cyfrowej. Rozwijana ma też być aplikacja mObywatel, w której do 2035 roku powinny się znaleźć wszystkie kluczowe e-usługi. Strategia cyfryzacji Polski przechodzi właśnie konsultacje, które potrwają do 11 grudnia.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.